Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur.
Marzena Pakowska, witam i zapraszam do poznania mało znanego oblicza bitwy pod Monte Cassino, które głównie dzięki polskim żołnierzom zostało zdobyte 18 maja 1944 roku. Dziś przedstawimy bitwę od innej, kobiecej strony.
Jak zawsze za honor się bić.
My na froncie nie byłyśmy, chociaż wszystkim nam dali krzyże Monte Cassino mamy, że jako, no nie było tam pierwszej linii, ale jakiś tam udział jest.
Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew.
Do wspomnień Heleny Pawlik, która była żołnierzem armii generała Władysława Andersa, jeszcze wrócimy. O tym, jak to się stało, że polskie wojsko znalazło się we Włoszech, opowiada Wojciech Łukaszun z Muzeum II Wojny Światowej.
W 1944 roku mamy taką trochę podobną sytuację jak w czasach napoleońskich, tak jak w polskim hymnie. Z ziemi włoskiej do Polski. Takie były myśli polskich żołnierzy z drugiego korpusu, którzy wzięli udział w kampanii prowadzonej we Włoszech przez oddziały amerykańskie i angielskie. Drugi korpus został przetransportowany drogą morską z Afryki. Wcześniej sformował się na terenie Iranu i Iraku. Główną siłę stanowili żołnierze, którzy ewakuowali się wraz z armią generała Andersa ze Związku Radzieckiego. Na terenie Iraku i Iranu dołączyli do nich żołnierze walczący już wcześniej w ramach samodzielnej brygady strzelców karpackich i siły te sformowały drugi korpus. Jego głównymi częściami składowymi była 3. Dywizja Strzelców Karpackich i 5. Dywizja Kresowa.
Dlaczego nie udało się przed tą bitwą o Monte Cassino przełamać tej obrony?
Walki, które prowadzili Polacy na Monte Cassino, są tak naprawdę czwartą bitwą o Monte Cassino. Wcześniej były prowadzone 3 natarcia od stycznia do marca 1944 roku. Brały w nich udział właściwie wszystkie oddziały alianckie, jakie brały udział w II wojnie. Walczyli tam i żołnierze z Afryki Południowej, i Hindusi, Brytyjczycy, Amerykanie, Nowozelandczycy. Niestety niemiecka pozycja była na tyle dobrze przygotowana, były tam skrytki, różnego rodzaju schrony budowane z kamieni, zajmowane przez doborowe oddziały niemieckich spadochroniarzy, którzy posiadali silną artylerię i w tych trudnych warunkach górskich byli w stanie stosunkowo niewielkimi siłami zatrzymać każdy atak. W maju podjęto 4. próbę. Oprócz Polaków wzięli w niej udział także Brytyjczycy, Amerykanie i oddziały nowozelandzkie. Próbowano jeszcze raz z uwagi na to, że sztab aliancki chciał skupić niemieckie siły we Włoszech. Był to maj, miesiąc przed inwazją we Francji. Zależało aliantom na tym, żeby Niemcy do Włoch ściągnęli jak najwięcej wojsk. Zresztą zakładano, że tym razem operacja się uda i być może jesienią 1944 uda się dotrzeć do południowych granic III Rzeszy.
Dlaczego było tak ważne przełamanie oporu właśnie pod Monte Cassino?
Był to kluczowy element niemieckiej obrony. Na stokach wzgórza, na którym mieścił się klasztor Monte Cassino, niemiecka obrona tam się znajdująca blokowała drogę na Rzym. Głównym zadaniem aliantów w czasie walk o Monte Cassino i okoliczne wzgórza było przełamanie niemieckiej linii Gotów, tak Niemcy nazwali swoją pozycję obronną, i zdobycie stolicy Włoch, Rzymu.
Pierwszy atak polskich oddziałów miał miejsce w nocy z 11 na 12 maja 1944 roku. Mimo pewnych sukcesów, te działania zakończyły się wycofaniem się naszych żołnierzy. Ponownie uderzono 17 maja i doprowadziło to do zdobycia w kolejnym dniu Monte Cassino. Zawieszono na ruinach klasztoru polską flagę i zabrzmiał hejnał mariacki. Atak polskich jednostek wojskowych doprowadził do przełamania linii Gustawa.
Stąd nas wybiało czerwony, za
kobiety nie walczyły bezpośrednio na frontach, ale brały udział w zwycięstwie w inny sposób, podkreśla Elżbieta Olczak, kierowniczka działu edukacji.
One stanowiły tak zwaną pomocniczą służbę, co nie znaczy, że ta służba miała mniejszą wartość i kobiety nie narażały swojego życia. Pod Monte Cassino Polki, ochotniczki, bo często nie mówi się o nich jako o żołnierzach, trafiły wraz z armią generała Andersa. Po mobilizacji, przeszkoleniu zostały przerzucone wraz z żołnierzami na front włoski i tam służyły żołnierzom, którzy walczyli bezpośrednio pod Monte Cassino. Powiem o 316 kampanii transportowej, która dowoziła potrzebne materiały, amunicję, sprzęt, żywność na drugą i trzecią linię, czyli też nie bezpośrednio w sam ferwor walk, ale była to bardzo niebezpieczna służba, ponieważ drogi, którym musiały kobiety dowozić te materiały, były bardzo strome, bardzo kręte, po ulewnych deszczach były rozmoknięte, a więc no, kierowanie pojazdami z ogromnym obciążeniem było bardzo niebezpieczne i kobiety były narażone na bardzo duże niebezpieczeństwo. Trzeba powiedzieć także o Wojskowym Korpusie Sióstr Służby Zdrowia. Służyły tam 20 niemalże 4 godziny na dobę. Dyżury ich trwały od 16 do 20 godzin. Pełniły je 7 dni w tygodniu. Na jedną sanitariuszkę przypadało od 50 do 80 rannych. Ogólnie w okresie największego ferwor walk pod Monte Cassino udzielono pomocy około 9 tysiącom rannych żołnierzy. Tak wyglądała ta służba. Jeżeli chodzi o Wojskowy Korpus Sióstr Służby Zdrowia, to było to 750 kobiet. Jeżeli chodzi o batalion transportowy, to było to 324 kobiety. Oczywiście służyły także panie, które pomagały w służbach łączności, czy w służbach administracyjnych, w wywiadzie, jako szyfrantki, kancelarystki. Też również oczywiście zdecydowanie dalej od frontu, natomiast te były bezpośrednio, takich największy był, można powiedzieć, udział w walkach. Miały swoje umundurowanie i były traktowane na równi jak żołnierze. Wręcz generał Sikorski, naczelny wódz Sił Zbrojnych, w swoim jednym z pierwszych rozkazów związanych z powstawaniem Pomocniczej Służby Kobiet, mówił o tym, że należy te panie traktować równo, z szacunkiem, że absolutnie nie wolno ich traktować do celów towarzyskich. A więc na to bardzo kładziono duży nacisk. Przede wszystkim chcąc zapobiec także pewnej przemocy, która była znana w innych armiach, zwłaszcza w armii sowieckiej, gdzie wobec kobiet żołnierzy niestety stosowano przemoc, molestowanie i gwałty. Także tutaj bardzo dbano o to, ażeby polskie kobiety, żołnierze, ochotniczki były traktowane z szacunkiem i powagą. A były to kobiety zarówno młode, jak i starsze, bo przyjmowano kobiety od 18 do 45 roku życia.
Czy to były głównie osoby, które dołączyły do armii generała Andersa, wychodząc ze Związku Radzieckiego po tym układzie Sikorski-Mański, czy one dołączały gdzieś tam na tej drodze do tej armii?
Akurat w tych oddziałach, które służyły, które uczestniczyły w pomocy w okresie walk pod Monte Cassino, tak, były to ochotniczki, które skorzystały z amnestii, które były wcześniej deportowane i więzione, były zmuszone do przymusowej pracy w głębi Rosji. Tak, to były te kobiety zwolnione.
Więc były to osoby, które były bardzo mocno zaprawione już, można powiedzieć, w tych cierpieniach wojennych.
Tak, były bardzo, bardzo zaprawione, ale dla nich to też była wielka szansa i wielkie wybawienie. Możliwość powrotu do normalności, to była też nadzieja, że prędzej czy później wrócą do swoich domów. Chociaż wiele kobiet, podobnie jak wielu polskich żołnierzy, zostało, ale wiele z nich wróciło.
Helena Pawlik miała 20 lat, kiedy znalazła się pod Monte Cassino. Urodziła się na Polesiu. Została wywieziona w rejon archangielski podczas pierwszej sowieckiej deportacji Polaków 10 lutego 1940 roku. Związek Radziecki opuściła, dołączając do armii Andersa. Odbyła szkolenie wojskowe i wraz z innymi kobietami, które były kierowcami, przypłynęła do Włoch.
No i przypłynęliśmy do Taranto. Tutaj to na dole w tym bucie, tutaj do tego Toronto. I zaraz dostaliśmy nowe wozy, nie wiem skąd, nowiuteńkie wozy, duże, z takim pełnym wyposażeniem. A się cieszyłyśmy, że takie fajne wozy nowe, to zawsze tego. A to już były walki o te Monte Cassino. No może jeszcze nie było, ale już były te przygotowania. I pierwszy nas był chrzest bojowy. To pojechaliśmy, pamiętam, tymi wozami po kilka do Bari. Tam było Bari, tam gdzie królowa Bona jest pochowana, nasza, stamtąd pochodzi, tam też byliśmy, tam była katedra, ona w tamtej, czy jest, czy nie jest. I tam Bari to był duży port. To tam przychodziły chyba statki jakieś amerykańskie. To tam pod ten statek robotnicy to byli Włosi. Wyładowali z jakiegoś statku na barki i tymi barkami do portu na nabrzeże, a my tymi samochodami, tymi podjeżdżamy, oni nam załadowują i każda dostała, powiedziała, gdzie ma jechać, bo możemy się zgubić. I to wszystko nocą się działo. Więc staliśmy w Campobasso, to tak niedaleko Monte Cassino. Ale my nawet nie wiedziałyśmy, w jakie walkę idzie, o jakie miasto. Tak nikt nic nie mówi, tam mamy jechać i tego, bo to taka tajemnica wojskowa. Także później dojeżdżałyśmy po kilka wozów w nocy, bez świateł, bo jeszcze tam bombardowania były. No to już tam nie były, już te drogi były takie złe bardzo już wtedy, bo Niemcy się cofając, tak jak każda armia się cofa, no to za sobą pali mosty. No to oni też tam te mosty palili, a rzek jest dużo tam. Więc jak przejeżdżamy przez rzekę, to już tam ci saperzy wcześniej są i kładą taką siatkę na dnie, bo zaminowane, żeby nie wpaść w te. A droga, którędy myśmy jeździły, to bandażami była oznaczona. Bo tak było zaminowane, żeby broń Boże, jakby która chciała wyjść tam poza, no to może wylecieć na minie. No i te drogi takie wąziutkie, pył taki biały jakiś, to nie były żadne szosy, tymi bocznymi drogami. No i dojeżdżałyśmy tam aż pod to Monte Cassino. Tylko nawet my nie wiedziałyśmy, że to tak się nazywa. I oni od nas brali, robotnicy, te skrzynie, bo to skrzynie były takie z amunicją duże, albo skrzynie z żywnością głównie, albo wozieliśmy taką benzynę. To były takie kanistry, galony 16 litrów. I oni zabrali od nas i te skrzynie ładowali na osły, to muły takie, albo osły, że po jednej stronie i po drugiej stronie. I to Włosi już to robili. No więc od nas to zabierali, a my z powrotem. No to tak przez cały czas. A nawet z powrotem to brałyśmy rannych do szpitala z tego Monte Cassino. Znieśli na dół z tej góry, to na nasze wozy. Takie razem z noszami, to pamiętam te tam, co oni, córcia, córcia, wjedź powoli. Cały bandażowany i oddawaliśmy tam, bo szpital zaraz o frontem idzie do tego frontu.
Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko ma na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.
No jak tylko było zdobyte to Monte tam po kilku dniach, no to tam już pojechaliśmy do tego klasztoru i tam już było widać, to faktycznie tam już nie było, nawet gałęzi nie było. Taka ta była szczelanina, że tych drzewa to tylko kikuty tych drzew stały. I klasztor, to już te tam stojące zakonnicy w tej białym swojej sutannie czy coś, to tam opowiada, jak tam było. Tamta flaga, to tamto. I Monte Cassino się zdobyło i dalej front idzie. Drugi taki front, już nad wzdłuż Adriatyku, to była Ancona. Ancona i Ortona. Wszędzie padło przynajmniej 1000 ludzi. A ile było zaginionych przez Monte? 1000 tego, to nie była taka duża armia, nie? Front się posuwa, no to my za nimi, no i coraz ten obóz się zmienia, no w namiotach. Trzeba było te namioty przestawić, jedna czy dwie zostawały, żeby namioty, a nieraz jest tak było, że się przyjechało, a tego naszego obozu już nie ma. Już tam tylko strzałki gdzieś są, bo tajemnica wojskowa. A w międzyczasie, między jednym frontem a drugim, to zawsze był odpoczynek. Czy po Anconie, no to wtedy jak był odpoczynek, tam wszyscy odpoczywali, no to po tańcówki jak to młodzi, przecież w większości byli młodzi, nie? Także ja to wspominam takie młode lata. Dobrze, pomimo, że tak było ciężko, ale było wesoło. Każda z nas miała po 10 sympatii i w tej jednostce, i w tej, no bo tak już jest takie życie, nie?
W jaki sposób postrzegano tą służbę kobiet? Bardzo dobrze. Zarówno władze wojskowe polskie, jak i brytyjskie niezwykle ceniły sobie służbę, zwłaszcza polskich kierowczyń, bo tak też nazywano je, a więc kobiet z kompanii transportowych. Uważano, że one zdecydowanie lepiej stosują się do przepisów ruchu drogowego, a więc jeżdżą bezpieczniej, były bardziej punktualne, bardziej obowiązkowe, lepiej podchodziły do swoich obowiązków. Wzbudzało to wielką zawiść ze strony żołnierzy, mężczyzn z podobnej służby. Także bardzo je doceniano, a była to służba bardzo trudna, ponieważ kobiety nie tylko kierowały, trzeba pamiętać, że one również nadzorowały, a często uczestniczyły bezpośrednio w załadunku, rozładunku i one, do ich zadań należała konserwacja tych samochodów, które zostały im powierzone. Więc musiały się znać na mechanice.
Absolutnie, tak.
Polski udział w tym alianckim zwycięstwie był mocno wykorzystywany przez polskie gazety, przez polskie Ministerstwo Informacji podległe rządowi na uchodźstwie w Londynie, było wskazywane jako odpowiedź na zarzuty propagandy i gazet sowieckich. Tam od 1942 roku, od ewakuacji oddziałów polskich z ZSRR, ciągle powtarzano, że Polacy nie walczą, Polacy tylko skłócają między sobą aliantów, że polscy żołnierze nie biorą udziału w walkach z Niemcami, no co oczywiście było kłamstwem i bardzo zarówno polskich żołnierzy bolało, jak i no było takim obiektem przeciwdziałań ze strony władz i polskich dowódców. Starano się chociaż małymi kroczkami na początku wskazać, że to nieprawda, a zwycięstwo pod Monte Cassino wykorzystano jako taki jednoznaczny przekaz, który w sferze informacyjnej puszczono na cały świat. I w pewnym sensie miało to swój sukces, ponieważ od zwycięstwa pod Monte Cassino zarzut, że Polacy nie biorą udziału w walkach, że nie walczą z Niemcami, w tak znacznym stopniu jak wcześniej nie był przez Sowietów wykorzystywany.
Wystawę zwiedzałam w towarzystwie Waldemara Kowalskiego.
Jesteśmy w sekcji 14 wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i tu znajdziemy pamiątki związane z żołnierzami, którzy brali udział w walkach o Monte Cassino. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na tego manekina, który jest ubrany w oryginalny mundur i zarazem posiada oryginalne wyposażenie żołnierza II Korpusu Polskiego. Patrząc na ten mundur, na to wyposażenie, możemy sobie wyobrazić żołnierza, który brał czynnie udział w walkach o Monte Cassino. To nie jest wszystko, co jest związane z II Korpusem Polskim, Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, które prezentujemy na tej wystawie, dosłownie parę metrów dalej, jeżeli przejdziemy. Mamy inne pamiątki. Wśród tych pamiątek na pewno bardzo ciekawe są te, które należą do osobistych, podkreślę, pamiątek po generale Władysławie Andersie. Jest tu m.in. jego przybornik i jest też bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o zawartość treści, plakieta z karykaturą Władysława Andersa z napisem "Przez Czerwone Morze do Polski". Jest to prezent, jaki otrzymał od swoich żołnierzy w uznaniu jego zasług dla nich za to, że potrafił tą armię stworzyć, że potrafił ich wyprowadzić z tej nieludzkiej ziemi, a również doprowadzić do tego, że brali udział aktywnie w walkach o wolność naszego kraju, bo walcząc za granicami, walczyli również za naszą wolność. Są tu również inne pamiątki z żołnierzami związanymi z Monte Cassino. Bardzo ciekawe są pamiątki związane z pułkownikiem Stoczkowskim. Są to oryginalne, już bardzo stare, jak widać, pagony mundurowe. Dlaczego są ciekawe? Dlatego, że odnoszą się one do tego pierwszego okresu, kiedy tworzyła się armia Andersa, kiedy wychodzili z łagrów, z obozów, kiedy nie mieli jeszcze umundurowania od Brytyjczyków, a chcieli jakoś te swoje dystynkcje, swoje oznaki wojskowe posiadać, więc dawali sobie radę tak jak potrafili. I co na tych pagonach widzimy? No między innymi tak zwane belki, wycięte po prostu z puszki po konserwach. gwiazdki, które tu mamy. Jeżeli się przyjrzymy, są to gwiazdki wielu armii Europy Wschodniej. Później oczywiście te mundury dostali już prawdziwe, ale to jest ten pierwszy okres pokazujący, jak to wojsko się tworzyło. Dalej szereg różnego rodzaju odznak, korpusówek, elementów umundurowania, które nosili ze sobą również pod Monte Cassino. Mamy tu również worek transportowy, taki jakiego używali ci żołnierze. Wróciłbym jednak na chwilę do tych pamiątek po pułkowniku Wiktorze Stoczkowskim. Są to niesamowite rzeczy, również ze względu na ich historię, jaka była związana z tym, że tutaj trafiły. Jeszcze na kilka lat przed tym, jak zapadła decyzja o powstaniu Muzeum II Wojny Światowej, miało miejsce ciekawe wydarzenie. W Gdańsku Oliwie podczas remontu dachu, strychu jednego z domków jednorodzinnych robotnicy wynieśli, ich zdaniem nie mające żadnej wartości, jakieś skrzynie z jakimiś rupieciami, z jakimiś rzeczami zakurzonymi, zabrudzonymi i wystawili to przed domem do wywiezienia na śmieci. Dobrze się złożyło, że obok w tym czasie szła młoda dziewczyna z wózkiem, z dzieckiem na spacerze, zobaczyła te skrzynie, otworzyła je z ciekawości, co to jest, bo skrzynie stare, no i zobaczyła, że są tam jakieś różne rzeczy, prawdopodobnie po żołnierzach. A że wiedziała, że jej ojciec interesuje się historią II wojny światowej, żołnierzami, więc do niego zadzwoniła: tato, tutaj są takie skrzynie, ty się interesujesz, może to jest coś fajnego, bo ja nie wiem, przyjedź, zobacz. Przyjechał. Zabrał te skrzynie, wstawił u siebie w piwnicy i kolejnych ileś tam lat przeleżały u niego w piwnicy. Kiedy zaczęliśmy zbierać pamiątki do naszego muzeum, zatelefonował, przyszedł, otworzyliśmy, ku naszemu zdumieniu patrzymy, wśród wielu oczywiście też i niepotrzebnych nam rzeczy były bardzo cenne, wartościowe przedmioty świadczące o tym, że są to rzeczy należące do żołnierza II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Nie było żadnych zdjęć, żadnych dokumentów, tylko różnego rodzaju przedmioty, ale jeden przedmiot okazał się tutaj wiodącym. Był tam jego oryginalny nieśmiertelnik, ten, z którym był właśnie też pod Monte Cassino i na którym były wybite wszelkie numery, a przede wszystkim jego imię, nazwisko Wiktor Stoczkowski. Rozpoczęła się historia, która przyniosła też nieoczekiwane efekty, bo udało nam się dotrzeć do jego bliskich, do jego krewnych. Dzisiaj mamy przepiękną kolekcję zdjęć związaną z jego osobą, szereg różnych innych jeszcze przedmiotów. Zebraliśmy relacje od jego krewnych. Mam nadzieję, że z czasem ta cała historia znajdzie również swoje odzwierciedlenie w jakiejś szerszej na przykład publikacji, bo historia na pewno zasługuje na zapamiętanie, na udokumentowanie. Jest to postać zarazem też na swój sposób tragiczna, mówiąca o tym, jak żołnierze spod Monte Cassino byli traktowani po wojnie, ci żołnierze, którzy zdecydowali się powrócić do ojczyzny. Dlaczego jest to postać tragiczna? No dlatego, że był tu represjonowany. Nie pozwolono mu nawet mieszkać w Gdańsku z rodziną, która tu się osiedliła po tym, jak była repatriowana z terenów wschodnich. Nie mógł znaleźć nigdzie pracy. Do tego stopnia, że pułkownik, oficer, który brał czynny udział w walce spod Monte Cassino, żeby zarobić na życie, sprzedawał piwo na dworcu w Bydgoszczy. Doprowadzony został do ruiny zdrowotnej. Nie pomogło już nawet to, że pozwolono mu w pewnym momencie powrócić do Gdańska. 22 kwietnia 1957 roku zmarł na zawał serca. Jest pochowany przy głównej alei na cmentarzu oliwskim we wspólnym grobie z jego żoną Anną.
Bitwa pod Monte Cassino była sukcesem dzięki wielu polskim bohaterom, których nazwisk nie znamy. Nie zapominajmy także o kobietach żołnierzach, które nie brały udziału w bezpośredniej walce. Jednak ich służba w kompanii transportowej oraz praca we frontowych szpitalach była bezcenna. Bez nich nie byłoby tego zwycięstwa. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.